A gościem poranka w net jest profesor Ryszard Legutko, współprzewodniczący EKR-u, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
A przede
wszystkim. Witam państwa.
Przede wszystkim filozof, który odpowie na pytanie, jaką filozofią posługują się dziś liderzy Unii Europejskiej i ci, którzy rządzą w Parlamencie Europejskim. Jakie są źródła tych ich myśli?
No tak poważnie mówiąc, to jest to elita zupełnie antyintelektualna. To znaczy, to jest produkt, że tak powiem, upadku wykształcenia humanistycznego na zachodzie Europy, czy w ogóle na zachodzie po 1968 roku. I to jest naprawdę mieszanina władzy, czyli prawda, myślenie wyłącznie w kategoriach władzy i pokonania przeciwnika, oraz ideologia, czyli parę krótkich, prostych schematów, które tłumaczą wszystko. Więc to jest o tyle przykre, że właściwie nie ma specjalnej rozmowy i wymiany myśli. Tam jest tylko słowa służą wyłącznie po to, żeby zdobyć władzę i zakrzyczeć przeciwnika. I to są też te słowa, które kłamią, czy nie mają sensu, bo jeżeli się mówi, że prawda, Unia jest broni różnorodności, to nieprawda, ponieważ Unia broni monopolu jednej ideologii i tak dalej. No to mógłbym wymienić mnóstwo takich pojęć, które są pojęciami kłamliwymi i znaczą wyłącznie coś przeciwnego, a ponieważ ten poziom wykształcenia elit europejskich jest dość niski, więc nie mają takiej zdolności refleksji, czy nie potrafią zdobyć się na chwilę namysłu nad językiem, tylko walą tymi słowami jak maczugą. No to jest w sumie dość przykre, powtórzę.
Czyli nie da się powiedzieć na przykład, że pani von der Leyen jest kontynuatorką, albo przynajmniej w jakimś stopniu oddziałuje nad jej, na jej sposób myślenia, choćby, nie wiem, Immanuel Kant, a na Timmermansa Rousseau, czy Marx, albo Hegel. Nie ma takiego związku.
W związku nie ma, ale tego ja bym specjalnie nie oczekiwał. No, oczekiwałbym, wykształcenie filozoficzne służy mi z nim temu, żeby rozróżniać prawdę od fałszu. Więc jeżeli pani von der Leyen została oskarżona o plagiat i ten plagiat, przypisanie doktoratur właściwie udowodniono, chociaż nie było żadnego wyroku skazującego, ale w każdym razie ten plagiat został udowodniony, no to człowiek, który ma pewną wrażliwość intelektualną, od razu powinien wyciągnąć z tego wnioski. Pani Ursula von der Leyen nie powinna pełnić wysokich funkcji, a jej słowa trzeba brać bardzo sceptycznie, ponieważ nie sprawdziła się pod względem solidności, nazwijmy to, pracy naukowej, więc też i odpowiednio mniejsze zaufanie można do niej, powinno się do niej mieć. No ale ona tutaj, ale te rzeczy w ogóle nie są brane pod uwagę, tylko chodzi o pewien taran polityczny, którym trzeba realizować jakieś hasła ideologiczne i zniszczyć przeciwnika.
Czyli pan profesor w Parlamencie Europejskim albo w okolicach Parlamentu Europejskiego żadnej takiej prawdziwej intelektualnej debaty nie przeprowadził z przeciwnikiem politycznym, który by powiedział, ale pan nie ma racji w istotny sposób, bo prawda albo bo interpretacja świata, którą pan przedstawia, nie wydaje się być prawdziwą.
No, wie pan, panie redaktorze, no reakcja jest. No, na przykład, jeżeli zabieram głos na sali plenarnej i przede mną znany dobrze w Polsce ze słyszenia Manfred Weber mówi do gościa kanclerza Scholza: witamy w sercu europejskiej demokracji, no to ja występując po nim, że instytucja europejska nie ma charakteru. To nie jest demokracja, to jest oligarchia. No i reakcja jest taka, że są gwizdy tupania, wycia i krzyki. No tak jak nie wiem, obecnie te obyczaje, jak wiemy, też na wyższe uczelnie są przenoszone. No więc taka jest reakcja. Nikt nie stanie i nie powie: nie, nie, nie ma pan racji, ponieważ instytucje spełniają warunki demokratyczne, kryteria demokratyczne. Nie? No nie mogą tak odpowiedzieć, bo to nieprawda. Ale natomiast wyć, krzyczeć, tupać, owszem, owszem.
Bo tu panie jest formą ekspresji przedwerbalny sposób odpowiadania na czyjeś argumenty, ale czy pan profesor widzi gdzieś takie tamy, które mogą zostać postawione, które są te czerwone linie, które mogą być postawione, które nie będą przekraczane, bo za nimi już jest przepaść?
No w tej chwili, jak widzę, to ten buldożer unijny jednak ma jeszcze sporą siłę i się posuwa dalej naprzód bez jakiejś kontroli, bez wyraźnego wkładu zdroworozsądkowego. No, pociecha jest taka, że no coraz głośniejsze są te opinie, że to niedobrze i trzeba coś z tym zrobić, ale jednak no, ta grupa, która trzyma władzę w Unii, na razie jest dość mocna i planuje jeszcze zakres swojej władzy zwiększyć. No, przygotowane są różne pomysły, żeby te instytucje stały się jeszcze bardziej niekontrolowalne, jeszcze bardziej niemożliwe do rozliczenia, jeszcze bardziej arbitralne i gdzie już jakiekolwiek próby formułowania argumentów będą na samym wstępie wyrzucane do kosza czy marginalizowane. Także no, nie wygląda to dobrze, no, ale jak mówię, no, nadzieja w tym, że coraz więcej ludzi to widzi.
I ta nadzieja, taką nadzieję brodziły przynajmniej do niedawna wybory hiszpańskie. Tam nastąpi zmiana władzy, tylko nie wiadomo na jaką. Jak ważne, panie profesorze, są hiszpańskie wybory, niedzielne hiszpańskie wybory?
One są ważne z wielu względów. No, przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale to co najbardziej widoczne, prawda? No, pośrednio udowadniają to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Mianowicie to jest sytuacja, gdzie prawa strona, czyli jakaś alternatywa wobec tej ortodoksji unijnej, wobec tego buldożera, prawda, który nas tutaj stara się zaorać czy przeorać, że tu się pojawia jakaś alternatywa i teraz wszystkie siły z tego głównego nurtu na tę prawicę się rzucają. Czyli partia Vox jest atakowana nie tylko z lewej strony, przez socjalistów czy przez komunistów premiera Sancheza, ale także atakowana jest przez swoich ewentualnych partnerów koalicyjnych, czyli przez Partię Ludową. To jest taka hiszpańska platforma obywatelska. Więc prawda, pokazuje to, jak że jest coś takiego jak nieświęty sojusz głównego nurtu od lewa, takiego skrajnego lewa, komuniści, socjaliści, zieloni, liberałowie, no i te partie właśnie platformerskie, które są, tak jak Hiszpańska Partia Ludowa, czy jak CDU, CSU, które niby u swoich źródłach powinny być bardziej konserwatywne, a w istocie przejęły całą agendę lewicową i tą agendę lewicową realizują. Więc to, ta Hiszpania, prawda, pokazuje polityczny stan dzisiejszej Europy i tą bezwzględność, łamanie wszelkich zasad, przynajmniej oni tych kandydatów Voxu nie dopuszczali. Tam się zdaje niedawno, chyba 2 dni temu, Santiago Abascal dostał do telewizji na debatę, a tak oni mieli wszystkie możliwości medialne zamknięte, natomiast byli lżeni, atakowani. A Abascal z kolegami po prostu jeżdżą po kraju i bezpośrednio spotykają się z ludźmi, bo innego kontaktu nie mają. No, i wcale nie jest powiedziane, że jeśli wygra wybory Partia Ludowa i to dojdzie do koalicji z Voxem, czyli z tą partią konserwatywną, bo widać, że Partia Ludowa hiszpańska no bardzo chętnie współpracowałaby z socjalistami, tak jak w Parlamencie Europejskim ta Partia Ludowa współpracuje również z socjalistami przeciw prawicy. No mieliśmy jakoś tam podobny przykład w Szwecji, kiedy szwedzcy demokraci, czyli ta partia konserwatywna, zrobiła bardzo dobry wynik, ale jednak ta szwedzka Platforma Obywatelska, prawda, podobna do hiszpańskiej Partii Ludowej, no zdecydowała się jednak nie wchodzić w koalicję ze szwedzkimi demokratami. Oni zostali takimi cichymi wspólnikami ledwie. No ta presja jednak głównego nurtu jest potężna. No, to są media, to są różne środowiska wpływowe, to są korporacje, to są uczelnie i także ta presja jest ogromna i ten buldożer się toczy nadal. Ale gdyby się udało rzeczywiście w Hiszpanii zrobić jakiś wyłom, to byłoby znakomicie również dla takiej higieny politycznej, no bo to jednak postępujący, rozszerzający się monopol tego głównego nurtu rodzi potężną demoralizację. Taka jest prawda.
Ale ta agenda lewicowa, o której mówi pan profesor, służy interesom gospodarczym.
No również interesy gospodarcze, ale też są, no jest ta ideologia. No, zaczęliśmy, pytał mnie pan o stan umysłowy, ja mówiłem o upadku edukacji. Jeżeli oni nie są dobrze wykształceni, no to coś w tych głowach mają. A co w tych głowach mają? No mają te parę tych haseł ideologicznych, które zastępują myślenie i tworzą obraz świata. No to jakie to jest? To jest to super państwo, prawda, scentralizowane, ponadnarodowe. To jest ta ideologia zielona, która jest niezwykle mocna i wpływa. No, jakoś tam próbować się przeciwstawić, temu trochę ograniczać, to narażać się na niebezpieczeństwo zmarginalizowania, to jakby grzech, popełnić grzechy śmiertelne. To są te wszystkie hasła, prawda, LGBT, homomałżeństwa, aborcja i to, jak pan słyszy, czy przysłuchuje się tym debatom w Parlamencie Europejskim, czy tym komunikatom, no to właściwie to się wszystko do tego sprowadza. 80-90% rzeczy, które się tam robi i które się pojawiają w słowach i dokumentach, to tak naprawdę do tego się sprowadza.
W tym gąszczu nowomowy pan profesor się odnajduje?
No, jakoś się odnajduję, choć oczywiście no, nie powiem, że to jest przyjemne. Jak wychodzę z takiej debaty w Parlamencie Europejskim, to mam ochotę przejść przez jakiś detoks, bo czuję się, prawda, oblepiony tą nową mową i tym kławimym językiem. Ale to też jest wyzwanie, znaczy to pozwala, jakby to powiedzieć, wyostrzyć pojęcie i nadać bardziej klarowny kształt obrazowi rzeczywistości. Ja myślę, że teraz po iluś tam latach przysłuchiwania się tego i przebijania przez te słowa i te gesty i te obyczaje tamtejsze, no znacznie lepiej rozumiem Unię Europejską i znacznie lepiej rozumiem to, że Unia Europejska wybiera taki zniewalający wpływ na umysł. Znaczy, że rzeczy oczywiste nie są dostrzegane albo nie są krytykowane. Prawda? Więc jest taka tyrania języka, tyrania większości. Nawet te kraje słabe, słabsze, które no, widać, że no, nie mają nic do powiedzenia, no to nie próbują nawet jakoś poszerzyć granice swojej decyzyjności, tylko jeszcze dziękują tym silnym i zrzekają się tych reszt władzy, jakie mamy. Niedawno pojawił się list ministrów spraw zagranicznych, kilku ministrów spraw zagranicznych, pojawił się chyba w Politico, domagający się czy popierający ideę zniesienia prawa weta w polityce międzynarodowej. I ten list, no, jeżeli tam podpisują Niemcy czy Francuzi, to mogę jeszcze zrozumieć, bo oni i tak zawsze będą mieli do powiedzenia i będą tym interesem kierować. A jeżeli to podpisuje Rumunia, minister spraw zagranicznych Rumunii i Słowenii, a więc krajów, które naprawdę niewiele mają do powiedzenia i jeszcze z tego niewiele dumnie rezygnują, to jest jednak coś zdumiewającego.
Dwa kraje ważne w naszej koncepcji Trójmorza, którą staramy się, by politycy polscy, prezydent Andrzej Duda stara się zrealizować. Ostrze teraz wymierzone już od dawna jest przeciwko rządom dobrej zmiany, rządom Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnio już Trybunał TSUE jest zaangażowany w wniosek dotyczący właściwie podstaw Rzeczpospolitej Konstytucji, Trybunału Konstytucyjnego. Jakiś komentarz pana profesora?
No, to jest oczywiście wszystko bardzo niebezpieczne. Myśmy już dawno, my, to znaczy instytucje unijne, myśmy już dawno pożegnali się z traktatami, z prawem, z regułami. To jest czysta walka o władzę. Tym dużym graczom i tym instytucjom unijnym udaje się, jak mówiłem przed chwilą, wyłuskać te mniejsze kraje. No ale Polska nie jest małym krajem. Polska jest krajem sporym w ważnej części Europy i Polska stoi na drodze do tej jeszcze większej centralizacji i koncentracji władzy. No stąd te ataki na Polskę. Instytucje europejskie, takie jak TSUE, atakując Polskę, zwiększa jednocześnie swoją władzę, no bo w tej chwili TSUE przekształca się w coś w rodzaju super Trybunału Konstytucyjnego, który tak naprawdę mówi nam, że my nie musimy przestrzegać konstytucji, a nawet nie wolno nam przestrzegać konstytucji, jeśli TSUE tak powie, czy jeśli komisja tak powie. I no, to jest coś takiego, że jakby 10-15 lat temu ktoś nam powiedział, że dojdzie do sytuacji, kiedy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie podważał konstytucję, a nawet nakazywał nieposłuszeństwo wobec konstytucji, to pomyślelibyśmy o kimś takim, że zapewne zwariował albo jest jakimś antyunijnym fanatykiem. Ale to się właśnie dzieje. Oni sobie to wymyślili, wyższość prawa, pierwszeństwo prawa unijnego. Tego w traktatach nigdzie nie ma. TSUE sobie to sam wsadził w jakieś orzeczenia. Ile razy próbowano to zapisać w traktatach, zawsze zostało odrzucone, ale faktycznie to działa i działa w stosunku do krajów słabszych. Ale istnienie krajów słabszych jest bardzo na rękę tym instytucjom i podmiotom silnym, ponieważ przez to właśnie one same wzmacniają swoją władzę. Pokonanie Polski będzie wielkim triumfem instytucji europejskich i one urosną w siłę już daleko, daleko ponad miarę. Dlatego ta walka, która się toczy, te wybory, które się zbliżają, to są nie tylko wybory o polską suwerenność, ale także o Europę. Jest to pewna próba uratowania tych resztek sensowności i praworządności w projekcie europejskim. Jeśli lewica, opozycja te wybory wygra, to będzie to nieszczęście nie tylko dla Polski, ale to będzie otwarcie tych drzwi na kolejny poziom arbitralności, tego nowego despotyzmu, który się w tej chwili w Europie rozwija.
Filozofowie nie lubią, niektórzy nie lubią takiego terminu uratowanie zdrowego rozsądku. Pan profesor takim terminem jak zdrowy rozsądek się posługuje?
No tak, bo to wydaje się, że to jest taka kategoria, która powinna łączyć. No, można być socjalistą, można być liberałem, można być konserwatystą, ale przecież wydaje się, że zdrowy rozsądek to jest ta rzecz najsprawiedliwiej i najszerzej rozdystrybuowana po świecie. No, ale nie, no, niestety w instytucjach unijnych zdrowy rozsądek jest towarem reglamentowanym, co nie przeszkadza temu, że nawołujemy do tego. No jednak te rzeczy, które się dzieją obecnie, na przykład w tej sferze zielonej, czyli ta odbudowa natury, ten ostatni dokument, który przeszedł w Parlamencie Europejskim, no to jest policzek, czy cała seria policzków wymierzonych zdrowemu rozsądkowi. To nie ma nic wspólnego z ochroną środowiska. To jest po prostu atak na, nie tylko na zdrowy rozsądek, ale na rozum, na elementarną inteligencję. I nawet Holendrzy, proszę sobie wyobrażać, wielu Holendrów za tym głosowało, a Holendrzy, którzy od wieków walczą z morzem, prawda, wydzierając i broniąc lądu przed zalaniem przez morze i robią to z wielkim sukcesem, prawda, i są przez to podziwiani, tak naprawdę to uderza w nich, bo będą musieli, no nie wiem, czy to zrobią, ale tak hipotetycznie będą musieli zwrócić trochę morzu, tego swojego lądu, ale jednak głosują za tym, żeby tą naturę odbudować fikcyjnie oczywiście, bo realnie to i tak będzie nie do przeprowadzenia.
Panie profesorze, mówił pan o tym, że to jest w Unii Europejskiej czysta walka polityczna. Czy są narzędzia, ma Rzeczpospolita, rząd polski narzędzia, żeby się w tej czystej polityce i tej czystej walce politycznej odnaleźć, a może nawet którąś z batalii wygrać?
No, prawo przestało być takim narzędziem, chociaż prawo powinno temu służyć. Bo prawo to jest coś, co chroni słabszych przed samowolą silnych. Natomiast to prawo zostało przejęte przez silnych i oni kontrolują. Także jeżeli rząd polski składa skargi do Trybunału Sprawiedliwości, to to jest... No, jak kiedyś mówiono, czyn bezzasadny. Trybunał Sprawiedliwości nigdy nie stanie po stronie państwa członkowskiego przeciw instytucjom europejskim, tylko odwrotnie. Znaczy, Trybunał Sprawiedliwości służy wzmacnianiu siebie i innych instytucji europejskich, a nie rozstrzyganiu prawnemu. Nawet najbardziej idiotyczna podstawa prawna wskazana przez Komisję Europejską zawsze zostaje obroniono. Przecież ten mechanizm warunkowości to jest prawny skandal, a jednak zostało to przyklepane, czyli że prawda, można nie dać, można szantażować państwa członkowskie nieprzyznaniem ich funduszy, którym się należą jak psu zupa. Więc to jest oczywiście rozbój, ale co z tego? No, są oczywiście możliwości nacisku, jest możliwość weta, choć w tej chwili takie cuda z tym wetem wyczyniają, że to jest utrudnione, ale jednak można. No, ciągle jeszcze jest sprawa sojuszy, ale bardzo trudno nazbierać jest blokującą, zebrać blokującą mniejszość. System głosowania w Radzie jest taki, że w tym głosowaniu większościowym, przede wszystkim w Radzie Unii Europejskiej, że bardzo trudno jest zebrać mniejszość blokującą. No ale w niektórych sprawach trzeba się starać. Jest bardzo trudno. No. Co nie znaczy, że trzeba się poddawać, wprost przeciwnie, bo jak się teraz się poddamy, to no to będzie bardzo źle. 30 lat temu odzyskaliśmy niepodległość i mamy ją stracić? Nie. Nie wolno.
O tej stracie niepodległości, o rozmaitych koncepcjach politycznych są dokumenty pod tytułem Reset. Michał Rachoń, panie profesorze, wszedł do studia. To pytanie na zakończenie. Czy film, ten dokument, te dokumenty ogląda pan, śledzi pan w telewizji, czy też obowiązki przeszkadzają?
Nie no, śledzę, oczywiście oglądam. To jest niezwykły materiał. Ja po części byłem świadkiem tego niewielkim tylko zakresie. Ja pracowałem dla świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, no więc widziałem, co tam się działo. Te ataki na pałac, prawda, torpedowanie tej polityki wschodniej pana prezydenta. Więc to jest film i materiał zebrany bardzo rzetelnie, udokumentowany, który powinien milionom osób w Polsce otworzyć oczy, żeby tylko chciały te oczy otworzyć szerzej i trochę się wysilić i zdobyć się na chwilę namysłu i wyciągnąć wnioski. Znowu ten zdrowy rozsądek się kłania, panie redaktorze, bardzo jest potrzebny.
To ja przywitam się z państwem i z panem profesorem i może dodam jeszcze dzień dobry, Michał Rachoń się kłania, że pan profesor Ryszard Legutko również był naszym rozmówcą i jeszcze wystąpi w filmie. Na razie jeszcze tak nie było, ale tak będzie i pan profesor był świadkiem również przygotowywania samego filmu, bo rozmawialiśmy na temat tego, o czym jest cała ta historia, ale to jeszcze przed nami, bo właśnie za chwilę startuje drugi sezon Resetu.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za wywiad, za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia panom, do widzenia państwu.
Do usłyszenia.
Profesor Ryszard Legutko, współprzewodniczący KR-u, polityk Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim filozof, był gościem poranka wnet i specjalista od trudnych pytań, ale też specjalista od odpowiedzi na pytania, które pewno trudne nie były. 8:40.